Słuchajcie, Radio Aleks z Zakopanego. Miło mi bardzo powitać w studiu Radio Aleks i w waszych domach Stanisława, czy Bernata, czy dyrektora Taczyńskiego Parku Narodowego. Moje uszanowanie, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, spotykamy się tutaj częściowo jakoś tak w związku z obowiązkami, które pan pełni w parku. Natomiast w tym czasie dla nas refleksji, zadumy i wspomnień jednocześnie związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który odszedł do Pana. Trudno nie przypomnieć sobie pewnych sytuacji tatrzańskich również. Ojca Świętego często pokazuje się w telewizorach, szczególnie również w prasie, mówię o zdjęciach, o tym, co jest wizualne, na tle Tatr, na tle gór, wycieczki tatrzańskie. Wiem, że to jest może nawet niezręczne czasami, żeby mówić o i próbować syntezować te całe sytuacje, bo w końcu jak był biskupem w Krakowie, też tutaj przyjeżdżał, może częściej właśnie wtedy przyjeżdżał, bo potem jak już był Ojcem Świętym, to tutaj były to takie bardzo nagłośnione, ale symboliczne jednak wizyty w Tatrach. Są takie szczególne miejsca. Trudno powiedzieć, że były one szczególnie chronione przez park, bo cały park jest chroniony, ale jak to wygląda w parku, te miejsca, które pan gdzieś kojarzy, pamięta, które są bardzo mocno gdzieś związane z Ojcem Świętym?
W Tatrzańskim Parku Narodowym mamy przede wszystkim szlak papieski prowadzący przez Dolinę Chochołowską z punktem zatrzymania w schronisku do dolnej części Doliny Jarzącej, do miejsca, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wędrówki zatrzymał się i skąd po modlitwie później wrócił. Inne miejsca związane z pobytem Ojca Świętego w Tatrach to Kasprowy Wierch, ściślej mówiąc taras kolejki linowej na Kasprowym Wierchu oraz otoczenie schroniska Morskiego Oka, jak również klasztor sióstr Albertynek na Kalatówkach. Trudno nam powiedzieć w oparciu o biografów Ojca Świętego, jakimi trasami przemierzał Tatry, będąc kardynałem, czy wcześniej biskupem, albo będąc księdzem, czy seminarzystą.
Tak, to pewnie można domniemywać, że taki wytrawny, jak był sportowcem, takim niesamowitym człowiekiem, że mógł jednak całe Tatry wzdłuż i wszech przejść. Inne były czasy, granica była mocniejsza wtedy, ale te polskie Tatry należy domniemać, że jednak Ojciec Święty przeszedł. Ja jednak, tak jak spotykamy się tak jak z ludźmi, którzy mieli te niebywałe szczęście dostąpić zaszczytu spotkań z Ojcem Świętym w różnych okresach jego życia i swojego życia, trudno, żebym nie zapytał pana, panie Stanisławie, o pana spotkania bliższe czy dalsze z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, czy Karolem Wojtyłą jeszcze. 70?
Lata 70.
Jak to było?
Wraz z małżonką zostaliśmy słuchaczami Studium Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Było to dwuletnie studium, raz w miesiącu spotykaliśmy się w Krakowie. Wówczas to studium prowadził, inicjatorem kształcenia ludzi w tym zakresie był kardynał Karol Wojtyła.
I on prowadził te zajęcia?
On miał kilka zajęć, Natomiast prowadzili te zajęcia specjaliści. Natomiast zawsze te zajęcia rozpoczynały się mszą świętą w kaplicy na Franciszkańskiej 3.
W Pałacu Biskupim.
Bo tam również były zajęcia. I pierwsza taka msza, pierwsze spotkanie z kardynałem Karolem Wojtyłą, było to spotkanie i wrażenie niezwykłe. Msza święta, w której wielokrotnie przez 30 lat dotychczasowego swojego życia brałem udział, ta i kolejne z nim robiły na mnie niesłychane wrażenie. Jego powaga, dostojeństwo i wszystkie gesty wskazujące na to, że obcuje z Panem Bogiem, stwarzały w nas przeświadczenie, że Pan Bóg jest obok nas. Natomiast ofiara mszy świętej to kolejna ofiara Jego Syna za nas. Msza święta odprawiana przez Jana Pawła II to olbrzymie świadectwo wiary. Później, po zajęciach lub w trakcie zajęć, bardzo często rozmawiał z nami, a na pożegnanie prosił, abyśmy się chwycili za ręce. Trzymał nas również. I pragnął w tym wspólnym uścisku, byśmy tworzyli jedność dobrych serc, patrząc na nas dobrym, ciepłym, aczkolwiek bardzo przenikliwym wzrokiem, szukającym w każdym z nas odcieniu dobra.
Co was podkusiło z małżonką? Bo to byliście młodymi małżonkami wtedy, takimi świeżo, przepraszam za wyrażenie, upieczonymi. Świeżo upieczeni. Tak. A co was podkusiło, żeby brać udział w tych zajęciach w studium rodziny Papieskiej Akademii Teologicznej? Co to tak? Nie mieliście co robić, czy co?
Wówczas już od wielu lat obowiązywało przyszłych kandydatów na małżonków wysłuchanie serii wykładów przygotowania przedmałżeńskiego.
Ale to zawsze przy parafii takie się odbywają, tu przy świętej rodzinie tak. Są przecież. No.
Niewielu mnie już słuchaczy zapewne pamięta z tamtych lat, ale byłem wtedy młody i gniewny i co gorsza jeszcze, skończyłem także studium pedagogiczne. Idąc na te wykłady, nie tyle słuchałem ich treści, co robiłem hospitalizację dydaktyczną i metodyczną.
A tak po polsku to znaczy, co, o co tu chodziło?
Wizytację.
Czyli że sprawdzał pan...
poprawność dydaktyczną wykładowców.
Aha. I się okazało, że...
I się okazało, że później ksiądz Jakub Gil, który wówczas prowadził to studium, na zakończenie studium zadał nam pytanie, jak oceniamy to studium, jak się nam podobało. I wtedy okazałem się młodym, gniewnym i buńczucznym. I zacząłem litanię, którą przerwała moja przyszła małżonka znaczącym gestem w moim kierunku.
No pod stołem, tak nogą, tak?
Po kilku miesiącach otrzymaliśmy pismo z parafii świętej rodziny, zapraszające nas na spotkanie. Była to wielka niewiadoma.
To znaczy co, ślub nieważny?
No, nie przypuszczaliśmy, ale byliśmy zaciekawieni.
Tak.
I wtedy padła propozycja właśnie od księdza Jakuba Gila, czy bylibyśmy skłonni i chętni uczestniczyć w takim studium, a później pracować na rzecz rodziny, ucząc młodzież, czy też ewentualnie prowadząc wykłady dla przyszłych małżonków.
I jak się to skończyło?
I skończyło się to 2-letnim okresem uczęszczania na to studium.
Ale potem?
Zakończenia.
No a potem, po zakończeniu tego studium, coś potem, robiliście ze swoją wiedzą?
Potem przez kilkanaście lat uczyliśmy. Uczyliśmy młodzież. Niemniej no, lata upływały, byliśmy coraz bardziej poważni.
Aż tak poważnie, że
młodzież na nas patrzyła z niedowierzaniem, jaką to mamy dobrą pamięć, kiedy to było. No i w pewnym momencie, z uwagi na wiek, musieliśmy odejść, zrezygnować, po to by młodsi, którzy mają bardziej bezpośredni kontakt, chociażby przez mniejszą różnicę wieku, mogli być od nas bardziej autentyczni.
No i tutaj, panie Stanisławie, z zaprzeczeniem tej tezy, którą pan wygłosił, jest był przez całe życie Ojciec Święty, bo ja tak gdzieś wysłuchałem, że właśnie jak Ojciec Święty, który gdzieś wyjeżdżał ze swoimi pielgrzymkami i prosił o spotkania z młodzieżą, to mówili, a gdzie tu my młodzież, biskupi tak gdzieś tam żyli, a gdzie my tu młodzież znajdziemy? A potem się okazało, że najwierniejszymi słuchaczami, ludźmi, którzy najbardziej podążali za Ojcem Świętym zawsze, wszędzie, to była właśnie młodzież. A dlatego bym się, tak panie Stanisławie, tutaj w tym momencie nie zgodził, no ale wybór wyborem. Nie zaszkodziło to studium rodziny Papieskiej Akademii Teologicznej i spotkanie z Ojcem Świętym w pańskim małżeństwie, w pana rodzinie.
Pozwoliło wiele spraw zrozumieć, inaczej do nich podejść. Bardzo, bardzo wiele nowej wiadomości, rozszerzenie własnych horyzontów.
No właśnie, gdzieś tak żyjemy normalnie w takim świecie, w którym gdzieś tradycja, gdzieś tak pokątne zdobywanie wiedzy, a jednak spotkanie wśród osób i z osobami, które w bardzo bliskim kontakcie z Bogiem myślą o tym i pracują nad tym, jak rodzinę ubogacić, jak ją wzmocnić, jak ją zachować, jest niesamowicie cenne, a najcenniejsze jest przekazywanie tej wiedzy. Dlatego trochę też przykro, że Pan się tą wiedzą nie dzieli z młodzieżą, bo być może, że wiele osób by się dużo, dużo mogło nauczyć z tej mądrości wiedzy, bo wiedzę się zdobywa gdzieś tak, mądrość się jednak nabywa z latami i z wiekiem. I nie ma też tak przecież, sam pan, panie Stanisławie, rozumie, że nie ma tak, że młody młodemu za dużo przekaże wiedzy. Głupot częściej niż wiedzy i mądrości. No tak, ale wracajmy do tych, bo tak mówimy o latach 76-77, czyli ten 2-letni okres waszych kontaktów raz w miesiącu w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i spotkań z Ojcem Świętym. No ale potem Ojciec Święty został zabrany od nas z Polski
do Rzymu.
Do Rzymu.
Do Watykanu.
Do Watykanu, ale się wrócił szybko. Już 79 rok. No i podczas swojej pierwszej pielgrzymki zawitał do Nowego Targu. Jaka była, nie wiem, pana rola, czy waszej rodziny w tej pielgrzymce, czy nowotarskim tym momencie spotkania z Ojcem Świętym?
Tutaj główną rolę w naszej rodzinie odegrała małżonka, która biorąc na siebie zadanie parafii harenda, miała przygotować wnętrze zakrystii pod ołtarzem na lotnisku w Nowym Targu. Była tam przez 2 doby, przygotowując wnętrze, dekorując je. Kiedy po pierwszym dniu wcześniej przyjechała, stwierdziła, że kwiaty, goździki, jakie mają być umieszczone w beczce, stojącej w kącie tejże zakrystii rozsypują się i trzeba coś zrobić. Wówczas mieliśmy socjalistyczny wybór towarów w sklepie.
Goździki, teraz ciężko goździka kupić, a wtedy to jedynie goździki.
I nie można było sobie wymarzyć, żeby kupić te jeżyki ikebany, do ikebany.
Aha, tak, no.
Wyciąłem więc z niegrubej deski kółko o średnicy kilkunastu centymetrów i do jednej strony tego kółka nawbijałem długi gwoździ bardzo cienkich, ucinając im łebki. Także był piękny jeż. Ale to kółko drewniane z goździkami by pływało w beczce, w której byłyby goździki.
No nie, ruchoma ikebana.
Wobec czego trzeba je było obciążyć. Dlatego też znalazłszy duże łożysko kulkowe o średnicy co najmniej 10 cm, przytwierdziłem je z drugiej strony tego jeżyka pod deskę.
Żeby nie utonęło.
Żeby tonęło. I wtedy goździki powbijane na owe gwoździe tworzyły piękny bukiet zajmujący całą powierzchnię beczki.
Bo długie były przecież.
Długie, tak, rozsypały się. Ustabilizowane były przez owe łożysko, zalane wodą, tworzyły wspaniały, niezwykle oryginalny...
Pomysłowe to drogi Stanisław, rewelacja!
Niemniej po przygotowaniu całości dekoracji wszyscy, którzy tam byli zaangażowani, musieli wyjść i weszły służby bezpieczeństwa.
A, i nagle się, a łożysko czy nie bomba?
I byli niezwykle zaintrygowani, kiedy wskazówki ich przyrządów zasygnalizowały
metal
w beczce.
Ups.
Dosłownie rzucili się na ową beczkę, wyszarpnęli goździki i z mieszanymi uczuciami, początkowo euforii, a później zdruzgotania i nieporozumienia, jeden z nich trzymał właśnie tą ikebankę z łożyskiem. Wyrzucili to, goździki włożyli, ale to były już rzucone tak w nieładzie
do
beczki jak snopek, a ja mam do dzisiaj tą deseczkę z goździkami.
Ale bez tego łożyska?
Z łożyskiem.
Z łożyskiem? Ups.
Później nad ranem, kiedy w dniu, kiedy miała być msza święta, zaczął padać deszcz. Całe lotnisko było mokre. Jak ludzie mogliby dojść? Ale moja małżonka, Anna Gąsienica-Czubernat, była w tym czasie leśnym w Nowym Targu. Ludzie ją znali. Więc poszła do tych ludzi, którzy tam stali na obrzeżu i oni, załamawszy olbrzymią ilość gałęzi, wymościli gałęziami drogę do ołtarza.
Bo tam trawa przecież, nie?
Tak.
Żeby nie było błota.
Później po mszy świętej, kiedy znów zaczął padać deszcz, ludzie powoli się rozchodzili, żona obserwowała, jak specjalna brygada niemalże z furią rozbierała, a właściwie demolowała ołtarz, żeby niewiele z niego pozostało.
Że to było właśnie niesamowite, to była cała historia z ołtarzem papieskim w Nowym Targu z 79 roku, opisywana i w prasie, i przekazywana, no legendy prawie, że o tym, co się z tym ołtarzem stało, co się stało z tymi deskami. No gdzieś tam no, pokazują, jak fragmenty są z filmu, z pierwszej pielgrzymki, właśnie ten ołtarz stojący na tle Tatr. No ale to się już nie wraci, to tak bywa. Nowy Targ 79. No potem się lata 80. nam zrobiły, stan wojenny. Ojciec Święty miał okazję przyjechać
do Polski.
Do Polski.
Był w Krakowie.
83 rok.
Byłem na jednej z pielgrzymek na mszy świętej w Nowej Hucie.
Arka. Kościół, tak? Kościół, gdzie?
Nie, 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 to był drugi kościół poświęcany na Bieńczycach.
Bieńczycach?
Tak.
Bo Arka została tam między innymi dzięki wieloletnim, tam to trzeba przypomnieć, zachodom Ojca Świętego, tak, żeby powstał jako pierwszy kościół.
Jako pierwszy kościół, a Bieńczycy
to był drugi.
Wrażenie niesłychane. Ten przetykaniec ludzi, którzy przyszli na spotkanie z Ojcem Świętym i ludzi, którzy przyszli patrzeć na ludzi, którzy przychodzą na spotkanie z Ojcem Świętym.
To...
Na dachach okolicznych domów, stanowiska,
aparaty.
Niebezpieczeństwa, no, niebezpieczeństwa, tylko aparaty fotograficzne z potężnymi teleobiektywami.
I fotografujemy, kto się modli, kto się żegna.
Kto ma jaki sztandar.
Tak.
Ale ludzie się nie bali. Ludzie się nie bali. Później, po mszy świętej, kiedy dotarłem do mieszkania w Nowej Hucie siostry, żony, przez długi czas, i to nie jedną godzinę, widziałem sznur policyjnych samochodów jadących z tego miejsca.
No, były sytuacje przedziwne, nawet takie, kiedy podczas pierwszej pielgrzymki, jeszcze wracając tak trochę do historii, tak próbowano pokazywać w telewizji spotkania z Ojcem Świętym, że tylko starcy, kler, zakonnice tylko przychodzą na spotkania, żeby broń Boże nie pokazać, że cały naród chce się ze swoim pasterzem spotkać. A to pan miał szczęście akurat, że nie musiał piechotą do Nowej Huty, bo siostra tam żonę była. No ale jest to, co prawda, uciążliwe, ale spotkanie, każde spotkanie z Ojcem Świętym właśnie wśród tylu wiernych, w takiej wielkiej rodzinie, jest to taka moc ducha, że po prostu człowiek potem to boso by po śniegu szedł i nie byłoby problemu. Tak bywało. No ale dobrze, mamy tu spotkanie nowotarskie, krakowskie, nowohuckie. W końcu udało się i modlitwy zostały wysłuchane wielu, że Ojciec Święty zawitał już jak Pan był, no już jako zastępca dyrektora.
Tak.
Ale jeszcze z brodą.
Być może tak.
Ja wiem, że na pewno tak. Jeszcze z brodą. Jeszcze z brodą. Rok 97 i pobyt Trzydniowego Ojca Świętego i Wielka Krokiew, Kościół Świętej Rodziny, spotkanie z pierwszokomunijnymi dziećmi i Święty Krzyż i konsekracja krzeptówek. No ale Wielka Krokiew, to wyście byli tam gazdami, wyście podejmowali, bo przecież Wielka Krokiew to tak, prawie w parku, prawie w parku.
Wielka Krokiew. Wielkie spotkanie ludzi nie tylko południowej Polski, ale także Słowacji. To duże wyzwanie organizacyjne dla parku. Drogami dojścia do Wielkiej Krokwi były, leżącymi w granicach parku, były dwa kierunki. Kierunek wschodni, Łysa Polana, Wierch Poroniec, Zazadnia, Brzeziny, Krokiew. Kierunek wschodni, Bukowina, Wierch Poroniec, Zazadnia, Brzeziny, Krokiew. I kierunek zachodni, to droga pod Reglami na odcinku niemalże od Chochołowskiej, ale głównie od Doliny Kościeliskiej.
Czyli tamtędy ludzie rzeczywiście szli tutaj, nie drogą ani nie przez Gronik, tylko tutaj tak ścieżką pod Reglami?
Drogą pod Reglami. To był również główny kanał dotarcia pod Krokiew. Biorąc pod uwagę tą olbrzymią masę ludzi, która pójdzie, już długi czas, musieliśmy zapewnić im pewne warunki bezpieczeństwa, warunki sanitarne. Dlatego też na odcinkach wyżej wymienionych dróg dla zapewnienia warunków sanitarnych rozmieściliśmy toalety kontenerowe. Rozmieszczaliśmy też wyjątkowo tylko dla tej przejścia tej olbrzymiej ilości ludzi, co kilkadziesiąt metrów worki na śmieci przybite do kołków, żeby pełniły rolę koszy na śmieci. I 5 czerwca, w przeddzień mszy świętej, na całej drodze były 2-3-osobowe patrole naszych pracowników wyposażonych w radia, w apteczkę pierwszej pomocy, w latarkę. Od godziny 20 trwał ostry dyżur całodobowy. W czasie tego dyżuru pełniłem dyżur przy radiostacji, przy łączności w parku, aby sygnały związane z jakimikolwiek wypadkami móc przekazywać dalej organizatorom. Czy to pogotowiu ratunkowemu, straży pożarnej czy policji.
Było to, rzeczywiście było sporo przypadków takich, w których trzeba było podjąć jakąś interwencję?
Było to przepiękne. Cisza. I około północy pierwsze informacje od posterunku na Łysej Polanie.
Idą
Słowacy. Pierwsza, druga, kolejna pielgrzymka. Wreszcie pielgrzymki zlewały się razem. Poprzez radio słyszałem, jak śpiewają.
Niesamowite. Znaczy, to znaczy nabrzmiewała taka rzeka, która była coraz...
Rzeka
ludzi, która z godziny na godzinę
tak
napływała i to było słychać.
I to było słychać.
Niesamowite.
Również od strony Bukowiny, z tych miejscowości na północny wschód od Nowego Targu.
Od Słońca tam, od Krościenka, nie?
Szli tą trasą. A także szli trasą zachodnią, bowiem część parkingów była usytuowana na grzbiecie Ubałowskim. Tam zatrzymywały się samochody i wszyscy szli nie przez miasto, żeby go zakorkować, a szli drogą pod Reglami. Były. Na trasie zachodniej był wypadek, kiedy ktoś zasłabł, musieliśmy wzywać pogotowie. Był na trasie zachodniej przypadek, kiedy trzeba było pomóc inwalidzie na wózku inwalidzkim, który nie mógł sobie poradzić z tymi niedogodnościami żelaznej drugi pod Reglami. I następnie w trakcie mszy świętej znów trzeba się było przygotować do powrotu. Trzeba było dotrzeć do wszystkich toalet kontenerowych, wyczyścić je, opróżnić. Trzeba było znów zmienić kosze, worki.
To taka niewdzięczna niby rzecz, o której się nie mówi, bo to podniosłe spotkanie z Ojcem Świętym, modlitwa, a jednak te sprawy takie niby przyziemne, niewdzięczne, ale niezbędne.
Muszą być.
Mówi się zwykle nie mówi, bo się nie mówi. Potem się udało panu, panie Stanisławie, żeby gdzieś przy tej mszy świętej tak gdzieś tam się przytulić, gdzieś tam usiąść, gdzieś tak posłuchać.
Cały czas.
Gdzie w tym miejscu pan był wtedy?
Byłem w punkcie dowodzenia, jak ja to nazywam, w biurze parku i obserwowałem to przez telewizję.
Ja tylko pamiętam, że wtedy wracałem posor, bo moja szanowna małżonka wyposażyła mnie, znaczy ja musiałem sobie sam kupić, bo to trzeba sobie samemu buty kupować, nie?
Tak.
Ale nowe buty miałem. Doszedłem pod Krokiew, a z powrotem musiałem wracać boso, bo no niestety pięty jak nie wyrodzone, to nie da się.
Doszedł pan za pokutę w butach, a po pokucie już boso.
Boso, potem już spokojnie właśnie boso. Tak, no to było chyba największe wyzwanie organizacyjne w Zakopanem, od kiedy chyba Zakopane istnieje.
Tak. Ale trzeba podkreślić, że my nie obawialiśmy się tego wyzwania organizacyjnego, bowiem pielgrzymi to inna zbiorowość niż kibice. Chociaż ostatnio, co trzeba również przyznać z dużą satysfakcją,
ale kibice się poprawiły.
Kibice się cywilizują.
No, wczoraj był przypadek, no w ogóle tak.
Unikalny.
Krakowski, nie?
Tak.
To już po prostu cud nad cudem. Jak się pany krakowskie, Wisła z Krakowią razem wyściskali i modli, no ludzie, nikt by tego scenariusza nie napisał na życie. Nikt! No jakby ktoś coś takiego powiedział, to by każdy mu w czoło popukał, że chłopie, co ty opowiadasz? Święta wojna. A teraz można od wczoraj mówić święty pokój. Święty pokój.
Tak.
To jest coś niesamowitego. No ale to tak, no, tak żeśmy zaczęli od tego 76 roku i takim akcentem, no myślę takim, no również no, na terenie parku, no skoro jak Stanisław Czubak, zastępca dyrektora Tarnowskiego Parku Narodowego jest, no to musimy o tych parkowych rzeczach też powspominać. Przecież no to był ten pomnik, postawienie pomnika Ojca Świętego w Księżówce. No też na terenie parku? Na terenie parku.
Przy granicy parku.
No tak, no właśnie.
Przy granicy parku, niedalekiej odległości, parę taśm mierniczych. Wielka, bardzo podniosła i chociaż obecność ludzi tam była znaczna, bardzo kameralna uroczystość. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Inicjatorem tego pomnika był ksiądz prałat, dyrektor księżówki, ksiądz Tomasz Boroń. Został ufundowany ze składek księży, którzy tam przyjeżdżają na rekolekcje. Powierzono wykonanie tego pomnika panu Markowi Szali, który był także projektantem ołtarza i całej scenografii na skoczni. Pomnik miał być wykonany początkowo z granitu taczańskiego, ale ten granit taczański, który był w zasięgu dostępności, mógł mieć wewnętrzne pęknięcie. Dlatego też nikt nie podejmowałby się ryzyka rzeźbienia pomnika przy pękniętym materiale, który mógł pęknąć w trakcie pracy
albo po
jej wykonaniu.
Bo to kropelka wody wystarczy, potem gdzieś tam się znajdzie, wejdzie i mróz i rozsadzi, nie?
Dlatego też został wyrzeźbiony, wykuty w granicie strzegomskim, wydobywanym z kamieniołomu niemalże z głębi ziemi. Zaś stoi na skale taczańskiej, wywiezionej z Doliny Białki, w skale głazie, który ma 17,5 tony. Głazie, który...
17,5 tony?
Tak.
Jejku, to nie wygląda na to.
Głazie, który... na którym widać pracę tysiącleci.
Historia Ziemi.
Historia Ziemi.
Ale ja... Nie. Panie Stanisławie, ja nie chcę o choinkach mówić, bo choinki są takie piękne drzewa i tego mówię, ale w ogrodach u Ojca Świętego, no proszę mi poprawić, czy ja się mylę, bo jest też skała potężna w Watykanie.
Jest skała, w której pan Marek Szala wyrzeźbił Giewont.
A przecież to ona jest nie ze strzegomskich tych. Ze strzegomskich?
Nie mam rozeznania.
Ja słyszę, że z taczańskich naszych głaza, z naszego taczańskiego głazu, no ale to jeszcze musimy się dopytać, jak to wygląda. W każdym razie, co się tam właśnie jest w ogrodach watykańskich. Tak, przepraszam, bo to może ktoś pomyśleć, że żartujemy, że ja żartuję. Nie, ja myślę, że o takich sytuacjach wzruszających, no unikalnych, no niepowtarzalnych, No nie sposób inaczej wspominać, ja przynajmniej to jak słucham pana wspomnień, no to po prostu no zazdroszczę, no co mam, zazdroszczę, no. Znaczy nie zazdroszczę dojrzałości, bo jeszcze ten, no bo człowiek zawsze jak jest trochę młodszy, przynajmniej że 20 lata to się cieszy, ale zazdroszczę tych doświadczeń, tego spotkania. Boże, ile by człowiek dał za to, żeby móc stanąć w kręgu z małżonką, w kręgu, w którym jest Ojciec Święty. Ale tak się wydawało, że Boże, przyjechał raz, 79, 83, tutaj, co chwilę pielgrzymka, że jeszcze za chwilę przyjedzie, to się już nam nie uda. Ojciec Święty gdzieś zostanie żywym w naszej pamięci, w naszych doświadczeniach. To jest, myślę, piękne, że całe pokolenie może przekazać tę wiedzę i tę mądrość młodym, tych, na których Ojciec Święty szczególnie zwracał uwagę, do których szczególnie kierował wiele słów. Jako do nadziei, byście nadzieją świata, przyszłością. I tym doświadczeniem mam nadzieję, że i Pan się będzie w stanie podzielić nie tylko w swojej rodzinie. No to ja tego zazdroszczę rzeczywiście. No cóż mówić, a czy nie sposób podsumować tego? Ja myślę, że nie wiem, nie sposób tego ogarnąć. Tych wzruszeń, tych chwil zadumy, refleksji, tej modlitwy i tej potęgi, no bogactwa, które człowiek wyniósł ze spotkań z Ojcem Świętym. No nie da, no dlatego nawet nie zadam tego pytania, bo coś, bo bym wyszedł na idiotę, żebym się zapytał, no i co pan teraz myśli? Ja mam w sobie pustkę po prostu, człowiek jest tak rozdarty, że teraz nie wie, co z sobą zrobić. Do Rzymu nie pojadę, bo nie będę na obrzeżach Rzymu stał i patrzył, co tam się dzieje z samochodami, bo na plac Świętego Piotra nie ma szans się na piątek dostać, to w ogóle nie ma mowy, aż współczuję już tym, co będą autobusami tam jechać. No ale wracając do Papieska Akademia Teologiczna. To było 30 lat temu.
30 lat temu.
No to pan, panie Stanisławie, wymłodniał. Tak jak Ojciec Święty tam mówił podczas ostatniego spotkania.
23 mówił.
A to on właśnie, to wiem, co nie? To, tak. 23 lata temu żeśmy spotkali, a ja jestem 23 lata starszy. Nie?
Tak, ale czas biegnie nieubłaganie i w tym mijającym czasie zachodzą fakty, które niejednokrotnie nas cieszą, a czasami smucą. I takim faktem było odejście Jana Pawła II. Było odejście drogowskazu świata, który ludziom wskazywał drogę miłości. Natomiast narodom drogę życia. I był to drogowskaz niezwykły, bo nie tylko szedł, wskazywał, ale i szedł tam, gdzie wskazywał, szedł pierwszy. Był to drogowskaz niecodzienny, idąc do każdego z napotkanych ludzi, wyciągał przyjazną i pomocną dłoń. Otwierał serce. Odszedł drogowskaz świata. Odszedł Jan Paweł II.
Pan Stanisław Czubernat, zastępca dyrektora Tarzańskiego Parku Narodowego. Dziękuję.
Dziękuję.